Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. Dziś sobie psiegadamy dwa tematy, ale mam wrażenie, że trochę się one łączą. Będzie więc o prostych rozwiązaniach, prostych rzeczach, które często mamy tuż pod nosem, do powrotu do podstaw, ale też i o ochronie psa jako jednej z takich bazowych rzeczy, jeżeli chodzi o ogarnięcie, o budowanie relacji z psem, no, o pogłębianiu więzi z psem. Zacznijmy więc od tego pierwszego tematu. A jest to troszkę taka mała anegdota z tego weekendu. Byłam na warsztatach schodzenia przy nodze, już po raz drugi z Anną Herzog. I na temat jej zadany pokazałam jej Veja, gdzie wiele mojej frustracji budzi to, że Wej wchodzi na taki wysoki poziom pobudzenia, gdzie po prostu przestaje myśleć. Próbowałam różnych rzeczy, ale właśnie tutaj podradziła mi tak naprawdę w moim odczuciu powrót do podstaw, do budowania bardzo małymi krokami takiego jego skojarzenia treningu ze spokojnymi nagrodami. I jest to dla mnie totalnie znane rozwiązanie, gdzie właśnie często od tego zaczynamy z podopiecznymi, z klientami, ale u siebie tego nie widziałam. Czasem ktoś po prostu musi spojrzeć na nas z boku i powiedzieć nam: hej, po co szukasz tak daleko, po co wymyślasz kolejne metody, jak tak naprawdę tutaj, gdzieś tam w podstawach widać braki. Poszłam dalej, nie wróciłam do podstaw i oto jest rozwalony Wej zbyt wysokimi oczekiwaniami w treningu. Więc w ten sposób właśnie wróciłam do podstaw. Nawet Kamil Stoch mówił kiedyś w wywiadzie, że nawet mistrz wraca do podstaw. Nie bójcie się tego. Często widzę takie właśnie sytuacje, gdzie szukamy kolejnych metod, przebieramy, wymyślamy, próbujemy drążyć, a okazuje się, że gdzieś tam właśnie brakuje tych podstaw. Więc tutaj remedium było, jest, spokojne karmienie mojego crazy Veja i za to się teraz bierzemy. Z kolei z Ditrą, moją prawie roczną już suczką Border Collie. Tutaj treningi były bardzo fajne, sesje były super, natomiast w pierwszej sesji nie dopilnowałam takiej jasnej struktury treningu, gdzie piesek odpoczywa, leży, czeka, jest za to oczywiście sporo nagradzany w tych początkowych etapach, a później jest pełne skupienie w treningu, w sesji. Przez to, że troszkę pozwoliłam jej na takie rozwalenie, to rozwalenie generowało kolejne rozwalenie. I złapałam się dość szybko na tym. Kolejna sesja już była poukładana, miała swoją strukturę i niesamowicie to podziałało na całą jakość treningu. Także spokojne czekanie, nagradzane, generowało bardzo fajne skupienie, zaangażowanie w samej sesji. I to znowu dla mnie są podstawy podstaw. Także często ktoś musi właśnie spojrzeć z boku. Czasem też bardzo pomaga to, jak nagramy swoją sesję, przemyślimy, usiądziemy, wyciągniemy wnioski, pospisujemy. Bardzo fajnie nasze mózgi działają na to, gdy spisujemy różne rzeczy, robimy mapę myśli i w ten sposób jesteśmy też w stanie wiele rzeczy wyłapać. I teraz chciałabym Wam opowiedzieć o takiej głównej myśli tego podcastu, o ochronie psa, bo często właśnie wymagamy od niego dużo, ale zapominamy, że to my, że psiak jest bardzo od nas zależny. I to jest nasz obowiązek, żeby go chronić. I tutaj kilka takich sytuacji, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Psy są bardzo od nas zależne i wiele razy jest tak, że świat je naprawdę przeraża, przestrasza. Wiele miałam takich sytuacji, gdzie obcy ludzie próbowali dosłownie na siłę, często bez pytania, często totalnie zaskakując mnie i psa, dotykać go, mówić do niego, zaczepiać, cmokać. Pewnie znacie ten obrazek. I tutaj to my musimy umieć postawić granice tym osobom, być asertywnym i właśnie mieć to w głowie, że chronię mojego psa. Robię to też dla niego, dla siebie, dlatego że często psy, gdy znajdą się w takiej sytuacji, że nagle ktoś obcy wyciąga do nich ręce, zaczyna ich głaskać, to czują taką presję społeczną, wskakują na tą osobę, często się gdzieś tam gliżdżą, czyli tak w taki bardzo podporządkowany sposób pokazują, że ojoj, ojoj, tutaj tak mi źle, no ale będę merdał ogonkiem, uszki stulone. To są ewidentne sygnały stresu, że nasz pies ma kłopoty. Wiele razy się z tym spotkałam, bardzo wiele razy. A jeżeli mamy szczeniaczka i jeszcze on jest taki puchaty, milusi, no to już te ręce ludzi idą. I jakby z jednej strony też oczywiście rozumiem ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że temu psiakowi serwują mega dużo stresu. No, ale tutaj właśnie my powinniśmy wziąć tą odpowiedzialność i miło, aczkolwiek pewnie zabrać psa możemy, jeżeli mamy taką chęć wytłumaczyć człowiekowi, że psiak się stresuje. Choć wiem też z doświadczenia, że czasem wchodzenie w takie dyskusje, no właśnie, rodzi kolejne dyskusje, argumenty ludzi, że przecież on się tak cieszy i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem Wam, że nie wchodzę najczęściej w takie rozmowy, po prostu zgarniam psa na siebie, zaczynam odchodzić z nim i staram się odstresować go, na przykład poprzez zabawę czy wahadło z jedzenia i to w ten sposób kończę temat. I tutaj możecie mi oczywiście zadać pytanie, no dobrze, ale pies też potrzebuje się socjalizować. Jasne, że tak. Natomiast to ja chcę wybierać ludzi, którzy potrafią odpowiedzieć też na psa komunikaty, że na przykład już jest za długo, jest zbyt intensywnie, a zamiast nachylać, uklęknij albo pobaw się z psem, żeby choć trochę skojarzeń nabrał takich fajnych, że nie musi skakać na ciebie, albo daj mu kilka smaków, odrzucając je od siebie. Więc chcę dobierać ludzi, którzy będą za moimi wskazówkami, komunikatami psa podążać, a nie po prostu randomowe osoby, które tak naprawdę w ten sposób zrobią więcej szkody niż pożytku. I kolejny tutaj aspekt to są psiaki, obce psy, które czy bez smyczy, czy ze smyczą wbiegną w naszego lub w dobrej znów mierze, wiedząc, że psiaka trzeba socjalizować, będziemy zabierać go do psich parków, gdzie po prostu w niekontrolowany totalnie sposób będzie musiał się mierzyć z innymi obcymi psami i być trochę skazany na to, jakie te psy tam w danym momencie są. I tutaj znowu chcę, żeby mój pies czuł się przede wszystkim bezpieczny i czuł, że ma wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli widzę, że pies sobie nie radzi, to po prostu zabieram go, dzięki czemu też, i to jest ważny punkt, pies nabiera zaufania, że ma wpływ na sytuację, że może się zwrócić do mnie o pomoc, więc zaczyna tu być mega duże zaufanie z obu stron. I tutaj znowu kolejny przytyk, który być może mogłabym od Was usłyszeć, że no, ale psy potrzebują się socjalizować i jeżeli ja będę mojego psiaka tak zabierać i zabierać z tych sytuacji, no to jak on ma się nauczyć? Jasne, ale podobnie jak i z tą sytuacją z ludźmi, ja socjalizuję psy moje, ja dopuszczam do kontaktu, do tego, żeby budowały sobie kompetencje społeczne, ale znów staram się dobierać takie dla nich osobniki, kontakty. Oczywiście często też biorę pod uwagę to, że ryzykuję w jakiś sposób, no ale wiadomo, to jest życie. Natomiast staram się zwiększać tą szansę, że faktycznie wybrane gdzieś tam przeze mnie psiaki, czy to psy moich klientów, które w miarę znam, czy kolegów trenerów, trenerki, czy czasem takie parkowe psy, które widać jakby z daleka, że są w miarę wyluzowane, że już nie jeden chleb jadły z niejednego pieca i tak dalej. I że faktycznie taki psiak będzie fajnym partnerem do rozmowy, rozwijania kompetencji społecznych przez mojego psiaka. Więc tutaj też dobór, świadomość tego, co się dzieje i przede wszystkim znowu obserwowanie psa i odpowiadanie na jego komunikaty. Więc staram się, żeby moje psy miały przede wszystkim dobre doświadczenia, żeby czuły się pewnie, żeby wiedziały, że mają wyjście z sytuacji, że mają wpływ na tą sytuację. Więc w ten sposób chroniąc swojego psa i stopniowo te wyzwania mu zwiększając, sprawiam, że jego pewność siebie będzie rosła. Jak mogę jeszcze chronić swojego psa? Tak już konkretnie. Mogę go wziąć, na przykład gdy jest szczeniakiem lub psem mniejszej rasy, na ręce. I tutaj albo nazywam to, czyli na przykład mówię rączki i podnoszę psa, też żeby wiedział, co się z nim dzieje. Albo nawet możecie się pokusić o nauczenie psa, żeby na hasło ręce, na rączki wskakiwał Wam właśnie na górę. I w ten sposób też możecie go z tej sytuacji uratować. Możecie też po prostu najzwyczajniej w świecie odejść z sytuacji. Możecie też dać mu się z odległości poprzyglądać, powąchać, dać mu czas na zastanowienie się. Bardzo też właśnie ta stopniowość, dobieranie partnerów, czy to psich, czy ludzkich, do kontaktów jest bardzo istotne, żeby po prostu czytać psa, obserwować go. Możemy też robić tak, na przykład ze środowiskiem, że zabieramy psiaka do parku, do lasku, na łączkę, gdzieś, gdzie jest po prostu miło i zielono i nie ma tak dużo bodźców, gdzie on się na pierwszy rzut wyluzuje i dopiero z tak wyluzowanym po 10, 15, 20 minutach psiaczkiem wchodzimy w te trudniejsze dla niego sytuacje, na przykład w stronę ulicy, miasta. I gdy widzimy, że pomału zaczyna już mieć dość, że gdzieś tam zaczyna coraz więcej węszyć, że zaczyna sobie mniej radzić z natłokiem bodźców, wtedy znów wycofujemy się do tej zielonej strefy, żeby znów mógł się wyluzować przez 5, 10, 20 minut i możemy ponowić taką sesję odwrażliwiania go. Bardzo dobre rezultaty daje taka praca. Bardzo też ważne, że gdy zabieramy psa z takiej sytuacji stresowej, dajemy mu się wyżyć, dajemy mu poprawić sobie nastrój, czy to przez zabawę, węszenie, kopanie, noszenie czegoś. Często psy właśnie w takich sytuacjach stresowych łapią za smycz i wielu z nas od razu to diagnozuje jako nieposłuszeństwo, jako chęć zabawy. A spójrzcie czasem na to jako na potencjalne próbowanie przez psa poradzenia sobie z emocjami, bo takie właśnie rzucie, gryzienie, niesienie czegoś w paszczy może być właśnie taką próbą odstresowania się. I jeszcze bym chciała Wam powiedzieć troszkę o treningu, bo często właśnie też na treningu jest wiele takich, nazwijmy to, konfliktowych sytuacji, a to, co warto zawsze pamiętać, to, że sukces rodzi sukces. Jeżeli naszemu psu wychodzi dużo rzeczy, jak właśnie ma takie doświadczenia pozytywne, to będzie też się czuł lepiej i lepiej sobie radził z kolejnymi wyzwaniami. Bardzo też staram się chronić psa przed frustracją nadmierną w treningu. Jeżeli widzę, że on czegoś nie rozumie, zaczyna popiskiwać, zaczyna gdzieś tam nawet się przerzucać na środowisko, węszyć zanadto, może to być właśnie objaw takiej frustracji, że moje wymagania są za trudne dla niego na ten moment. Więc wtedy oczywiście pomagam. No i jedna jeszcze ważna rzecz, o której bym chciała Wam powiedzieć i w kontekście treningu, ale też i w kontekście życia codziennego z psem, o tak zwanej bańce bezpieczeństwa. Szczególnie jest ona dla mnie istotna, gdy oferuję psu kontakt z sobą. Czy to będzie zabawa wspólna, czy karmienie smakami, czy jakieś tam ćwiczenia, sztuczki, które razem robimy. I ta bańka bezpieczeństwa, która się tworzy wtedy, gdy pies jest w stanie nie kontrolować w tym momencie środowiska, tylko się naprawdę na mnie skupić, słyszy dopiero hasełko kończące taki kontakt, czyli mówiące, hej, już możesz się wyluzować i przerzucić się na środowisko, jest to u mnie hasło koniec, biegaj. I dzięki temu pies wie, że jak go poproszę o kontakt, że się razem bawimy, coś mu zaproponuję, zaoferuję, to nie musi kontrolować środowiska, może się na mnie skupić, ponieważ wtedy na pewno nikt nic do nas nie podejdzie. Czyli bawiąc się z psem, czy to na treningu, czy gdzieś tam w parku, bardzo mocno też jednym okiem obserwuję otoczenie i gdyby nagle ktoś koło nas przechodził zbyt blisko, albo w naszą stronę zmierzał psiak, zakończę tą sesję, powiem psu hasło, które informuje go, to jest informacja ode mnie o tym, że o, pieseczek idzie i to będzie też bardzo fajne, że to informacja wychodzi ode mnie, więc pies zaczyna ufać. Wiele osób pyta mnie, a mój pies się nie chce bawić na zewnątrz lub nie chce jeść na zewnątrz. Przeważnie jest to dlatego, że nie ma tej bańki wypracowanej, wyrobionej, nie ma tego doświadczenia, że gdy je, bawi się, pracuje z nami, jest bezpieczny. Oczywiście budujemy to bardzo stopniowo, na początku w bardzo spokojnych miejscach i dopiero stopniowo przenosimy na trudniejsze. No i jeśli chodzi o takie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, to bym chciała właśnie Wam przeczytać ten post, który był inspiracją do dzisiejszego psiegadania tematu wracania do podstaw, ochrony psa, ale też takiego luzu, który w naturalny sposób, gdy mamy coraz więcej wiedzy, doświadczenia i zaufania do psa, łapiemy. To jest taki luz, gdy na przykład w sytuacji, gdy podbiegnie do nas już ten pies, albo no ktoś tam do nas zagada, ja po prostu nie spinam się, tylko staram się głęboko oddychać, stwierdzić, okej, mleko już się w jakiś sposób wylało, co mogę zrobić, żeby zminimalizować potencjalne skutki? Okej, to po prostu zawołam psa, zabiorę go, chwilę się pobawię i luz. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, żebyśmy nie spinali się dodatkowo tym wszystkim. I teraz czas na post Marty. Mam nadzieję, że będzie dobrze odebrany. Odsyłam Was też na Facebooka Szkoła Dog On, gdzie ten post możecie razem ze zdjęciem zobaczyć. Na zdjęciu jest Malibu, to jest suczka, owczarka australijskiego, właśnie psiaka Marty oraz no tu okołoroczny, niecały rok, Stasiu, czyli syn, ludzki syn Marty. I w formie właśnie podsumowania przeczytam Wam ten mega trafny post. Jak myślicie, patrząc na to zdjęcie, czy można założyć, że mamy tu psa, który ufa dziecku, czuje się przy nim dobrze i bezpiecznie? A może dziecko, które rozumie, że pieska pacać i szarpać nie wolno? Otóż nic z tych rzeczy. Mamy tu psa, który za młodu bardzo bał się dzieci, komunikując im w sposób agresywny, że nie życzy sobie zbliżania się do siebie. Mamy również dziecko, które nie jest w stanie respektować zakazów i długo jeszcze nie będzie, bo tak jak wspominałam, Staś tutaj ma niecały rok. Więc skąd ten spokój? Ano pies też wie, że to ja jestem jego gwarancją bezpieczeństwa. Zawsze mając psa i dziecko, odpowiedzialność za ich relacje spoczywa na dorosłym. Nie ma psów opiekunek, nie ma psów dla dzieci i nie ma dzieci, którym można powierzyć wychowanie psa. W naszym przypadku ochrona psa to mój priorytet. Dziecko zaczyna raczkować, interesując się psem. To prawo natury, tak jak warczenie czy używanie zębów przez psa do komunikowania się, gdy chce się bronić. Nigdy nie karcę psa za warczenie na dziecko. Wręcz chwalę go za jasny komunikat i zawsze dbam, by miał opcję wycofania się. Do tego bezpieczny azyl, do którego dziecku nie ma wstępu. Konsekwentnie i mozolnie blokowanie dziecka, gdy chce wyrwać kłaki. I dzięki temu mamy ten oto obrazek. I tak jest na co dzień. Przy pierwszym dziecku nie było tak różowo, ale praca przyniosła efekty. Dzięki temu Malka warczała, dzięki temu, że Malka warczała, miałam jasny sygnał i działałam. Teraz Ania ma już 6 lat, czyli pierwsze dziecko Marty, a Malka sama przychodzi do niej i kładzie się na kolanach, prosząc o kontakt. Myślę, że psy, które nie używają tak wyraźnych sygnałów, mogą mieć trudniej. Rodzicom często się wydaje, że skoro nie gryzie i nie ucieka, to znaczy, że lubi. A pies myśli, że skoro tak jest, to widocznie tak musi być i jakoś to znosi, czasem całe życie, tak, to bardzo smutne. A czasem nie wytrzymuje i ugryzie. I wtedy wiemy, co się często dzieje. Zły pies, wszyscy bez winy, tylko pies agresywny. Widziałam też przypadki, gdy dziecko robiło psu wszystko, dosłownie wszystko. Ciężko mi nawet było uwierzyć, że takie rzeczy można wymyślić. Ale po co? Ano, bo miało ochotę, a nie miało wyznaczonych granic w żadnej sferze, co dopiero w sferze własnej zabawki, w cudzysłowie zabawki. No i oczywiście, żeby się pies przyzwyczajał. Szanowni rodzice, przyszli rodzice, właściciele psów spotykających się z dziećmi, dbajmy o komfort obu stron, ale nigdy nie kosztem tej drugiej. Pies jest od nas bardzo zależny, jest mniej samodzielny od dziecka. Zdecydowanie mniej mu wolno. Często nie potrafi się obronić, ani ochronić. Często mówi, że nie chce, ale nikt nie słyszy, nikt nie widzi. No i jest zwierzęciem. Myśli i działa inaczej niż dziecko, pomimo wielu podobieństw w kwestii wychowania. Naucz się rozpoznawać sygnały, które wysyła pies. Naucz się respektować jego granice. Akceptuj jego ograniczenia. Naucz się rozmawiać z dzieckiem. Bądź asertywny. Stawiaj granice. To nie wyklucza miłości, akceptacji i zrozumienia. Wręcz przeciwnie. Jest dopełnieniem wspaniałej relacji.